Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Siódmego września na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Benedykt XVI zawierzył Polaków opiece Matki Bożej. W katechezie mówił o upodabnianiu się do Chrystusa. Przed nami relacja z audiencji ogólnej, a także ze spotkania kanonistów polskich. Gościem magazynu będzie ojciec Józef Augustyn. Rozmawiać będziemy o konferencji na temat powołań i formacji ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Nie zabraknie też refleksji o potrzebie modlitwy za wszystkich biednych i pogubionych ludzi świata. O potrzebie kształtowania siebie na wzór Chrystusa oraz odnajdowania w nim fundamentu człowieczeństwa i relacji międzyludzkich mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Podstawą papieskiej katechezy był nieszporny kantyk z listu świętego Pawła do Kolosan, stanowiący chrystologiczny traktat o wcieleniu i odkupieniu. Katecheza została streszczona także po polsku.
W centrum kantyku, który rozważamy dzisiaj, jest Chrystus, określony jako obraz niewidzialnego Boga. Chrystus jest nazwany pierworodnym wobec każdego stworzenia, gdyż wszystko w nim zostało stworzone. On, Syn Boży, wszedł do rodziny ludzkiej, aby utworzyć z niej jedno ciało, czyli harmonijną wspólnotę. On stał się pierworodnym w zmartwychwstaniu, pierworodnym pośród umarłych, aby w nim wszyscy mogli otrzymać życie. Tak kantyk zmierza ku określeniu końca, albo raczej pełni życia ludzkiego. Jest nią Chrystus, dar miłości Ojca, w którym każde istnienie odnajduje swój cel i w którym osiąga swoje spełnienie.
Polskich pielgrzymów było dzisiaj na placu świętego Piotra około 2000.
Pozdrawiam wszystkich Polaków. Jutro będziemy obchodzić święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jej opiece zawieszam was, wasze rodziny i całą Polskę. Niech wyprasza wam obfity łaski, serca wam błogosławie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz Józef Wójcik, rok temu prosiłem Ojca Świętego, by pobłogosławił korony, którymi będzie przyozdobiona Matka Boża Miłosierdzia w Skarżysku. Ta koronacja się już odbyła i jutro wierni dziękują w Skarżysku za koronację, a my tu jesteśmy jako znak łączności i dziękujemy Ojcu Świętemu przy grobie Jego, że obraz Matki Bożej został ukoronowany.
Jesteśmy studentami historii sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po raz pierwszy zobaczyliśmy papieża, bardzo chcieliśmy usłyszeć to, co do nas powiedział. No i czekaliśmy na to błogosławieństwo, którym obdarzył tych, którzy przyszli na audiencję.
Jesteśmy grupą studentów z Łodzi. Słowa papieża Benedykta docierają właśnie z podwójną siłą, ponieważ w jakimś stopniu on kontynuuje naukę Jana Pawła II.
Jesteśmy z grupą pielgrzymów niemiecko-polską, kanadyjską. Ludzi różnych zawodów, ale łączą ich wszystkich jedna myśl, jedno serce i jedna wiara. Pielgrzymujemy razem z Ojcem Świętym. Ostatnio byliśmy w Kolonii na zjeździe młodzieży i teraz Rzym, a także miejsca objawienia Eucharystii.
Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która rozpoczęła się w Sandomierzu. Polscy kanoniści zainaugurowali ją w tamtejszej katedrze Eucharystią, której przewodniczył biskup Stanisław Stefanek, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny.
Otwarcia obrad w domu katolickim pod wezwaniem świętego Józefa dokonał biskup sandomierski Andrzej Dzięga oraz prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich ksiądz Józef Krukowski. Podczas przedpołudniowej sesji podjęto kwestie związane z ochroną życia ludzkiego. Biskup Antoni Dziemianko, sekretarz Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, omówił w tej kwestii działalność Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, a biskup Stanisław Stefanek Konferencję Episkopatu Polski w świetle jej programu duszpasterskiego. Podczas sesji popołudniowej profesor Alicja Grześkowiak podjęła zagadnienie ochrony prawa do życia w polskim kodeksie karnym z roku 1997. Natomiast ksiądz profesor Jerzy Syryjczyk mówił na temat ochrony karnej prawa do życia w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. Dzisiejszy dzień obrad zakończył się walnym zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, które liczy obecnie ponad 300 członków. Jutro, w drugim dniu konferencji, podjęte zostaną zagadnienia dotyczące ochrony prawa do życia w prawie konstytucyjnym oraz w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Będzie także mowa o eksperymentach medycznych, a ochronie prawa do życia oraz o sprzeciwie sumienia lekarza w sprawie dokonania aborcji. Tematem przewodnim ostatniego dnia konferencji będzie zagadnienie prokreacji jako celu małżeństwa oraz wykluczenie potomstwa jako jednej z przyczyn jego nieważności. Referaty podczas konferencji wygłaszają przedstawiciele polskich uczelni KULU i PATU, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna Sandomierska i Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z Sandomierza dla Radia Watykańskiego ksiądz Ireneusz Bruski.
W nowo poświęconym budynku Seminarium Ducha Świętego we Lwowie trwa konferencja dla osób konsekrowanych ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego na temat powołań i formacji. Spotkanie, w którym uczestniczy ponad 400 zakonników i zakonnic, zorganizowała Patriarchalna Komisja do Spraw Osób Konsekrowanych na Ukrainie. Konferencję rozpoczęto uroczystym nabożeństwem i procesją w poniedziałek, a od wczoraj trwają sesje tematyczne. Z uczestniczącym w obradach ojcem Józefem Augustynem rozmawia ksiądz Józef Polak.
Proszę ojca, seminarium dopiero co oddane, zupełnie nowy budynek i taka wielka impreza. Jakie wrażenia?
Duże wrażenia. Rzeczywiście budynek jeszcze pachnie wewnątrz farbą. Piękna cerkiew wokół budynki seminaryjne. Pierwsza wielka impreza, ponad 400 osób, zakonników ze wszystkich zgromadzeń grecko-katolickiego kościoła ukraińskiego. Impreza zorganizowana z dużym rozmachem, profesjonalnie. Widać, że chcą pokazać tej strony takiej ludzkiej, organizacyjnej, że życie kościoła, życie zakonne to ważna sprawa, że takich rzeczy nie organizuje się byle środkami. W profesjonalnej organizacji wyrażać też miłość do życia zakonnego. I właśnie tę miłość do życia zakonnego czułem uczestnicząc, słuchając, rozmawiając z uczestnikami i z organizatorami.
Kościół na Ukrainie przez wiele lat nie miał takiej wolności jak w Polsce. Czy można powiedzieć, że to środowisko zakonów tamtejszych kościoła grecko-katolickiego jest już środowiskiem zintegrowanym, czy jeszcze, cóż, w rzeczywistość, która jeszcze w dalszym ciągu się tworzy i odradza?
Myślę, że się tworzy i odradza, ale czuje się wiosnę, młodość tego kościoła. Bardzo dużo młodych ludzi, dlatego że takich starszych, czcigodnych wychowawców, magistrów, no jeszcze nie mają. To wszystko jest rzeczywiście świeże. Wewnątrz tej cerkwi jeszcze pustej są trzy ikony Chrystusa Pantokratora, Matki Najświętszej i trzecia ikona męczenników. Jest to bardzo symboliczne, że po latach niszczenia kościoła grekokatolickiego przez cały niemal XX wiek, prześladowania najpierw przez carat, później przez bolszewików, ten kościół odradza się na cierpieniu, na krwi tych ludzi. Ci klerycy, redemptoryści obrządku grecko-katolickiego, oni tam opowiadali mi o szczegółach tych męczenników, tych historii męczeństwa. Przychodzi czekista, dzwoni do furty, furtianka mu otwiera, on szczę w głowę furtiance i odchodzi. To były rzeczy, które nam naprawdę trudno sobie wyobrazić. My się czasami czuliśmy prześladowani przez komunistów, ale to jest dosłownie nie do porównania z tym, co tam się działo w latach rewolucji, zwłaszcza w okresie bolszewickim i również później w okresie komunistycznym. I po takim niszczeniu, po takiej destrukcji, to odradzanie się kościoła jest cudem.
Grekokatolicy zaprosili łacinnika z konferencją, o czym ojciec mówił.
Czułem się ogromnie przyjęty ze wschodnią gościnnością, serdecznie, ciepło. I było to aż, takie miałem wrażenie, z pewną jakby przesadą, ale to był wyraz tej wschodniej gościnności i docenienia tego, czym chciałem się podzielić. Mówiłem przede wszystkim o znaczeniu i sensie formacji. Chciałem pokazać troszkę jakby sylwetkę współczesnego młodego człowieka, który wstępuje do zakonu, człowieka bardzo wrażliwego, a jednocześnie człowieka z wielkimi aspiracjami wolnościowymi, chce być wolny, chce być samodzielny, ale jednocześnie jest bardzo kruchy, niepewny siebie, boi się decydować o przyszłości. Co robić w tej sytuacji? Trzeba odpowiadać na aspiracje młodych ludzi, ten trend wolnościowy. To nie jest przeciwko Kościołowi, to nie jest przeciwko chrześcijaństwu. Chodzi tylko o to, żeby uchwycić jakby istotę samej wolności. Mówiłem też trochę o tak zwanej globalizacji religii jako zagrożeniu dla życia zakonnego. Ta dostępność wszystkich religii, informacji, kiedy nie ma się zakorzenienia we własnej religii, w własnym doświadczeniu, no jest niebezpieczna, bo wtedy wszystko staje się relatywne. Chrystus, Budda, jakiś inny założyciel, jakby to wszystko jest postawione na jednej linii. Stąd łatwo tworzy się takie przekonanie, że każda religia jest tak samo ważna i ta mentalność, o której mówił bardzo pięknie Benedykt XVI w Kolonii, religia według zasady zrób to sam, ale życie zakonne według zasady zrób to sam. To znaczy wybierz sobie to, co ci pomaga do twojego szczęścia, a odrzuć to, co wydaje się być przeszkodą. Ta wybiórczość zasad, wybiórczość reguł zakonnych i też ta pretensjonalność, że przychodzi się do zakonu z taką postawą realizowania siebie i oczekiwania, że zakon powinien odpowiadać na moje oczekiwania, zakon powinien odpowiadać na moje potrzeby. Natomiast nie wychodzi się od tego, co jest istotą życia zakonnego. Jak ja mam ofiarować siebie Bogu, jak ja mam służyć ludziom, do których Pan Bóg mnie posyła.
Rzeczywistość Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie zmieniła się. Myślę o strukturze. Przeniesiona została siedziba ze Lwowa do Kijowa. Kardynał Huzar jest arcybiskupem halicko-kijowskim obecnie. Czy do tego w jakiś sposób nawiązano, czy spotkał się ksiądz z jakimiś echami?
W takich rozmowach prywatnych była o tym mowa. Ludzie wyrażali po prostu radość, że stało się zadość sprawiedliwości historycznej, dziejowej. Pierwotnie patriarchat kościoła greko-katolickiego na Ukrainie był w Kijowie, został zepchnięty na zachód przez carat, później został zniesiony cały kościół przez komunistów i jest to akt takiej dziejowej sprawiedliwości. To było przyjęte jako coś no niemalże oczywistego. I wydawało się, że to jest właśnie ten początek, jakby odradzanie się Kościoła, który wrócił na swoje miejsce. Z tej konferencji jakby promieniowała ta nadzieja na przyszłość. Niewątpliwie jest to związane z całą tą rewolucją pomarańczową zeszłego roku. Ta rewolucja nie ma jeszcze roku, a to są już jej owoce. Ukraina przeżywa chyba coś podobnego, jak myśmy przeżywali po I wojnie światowej, w roku 18 później, po zwycięstwie nad bolszewikami. To są jakieś wielkie chwile dla Ukrainy i co ciekawe, wydaje się, że te trudności ekonomiczne, materialne, które są widoczne gołym okiem, że one jednak tego nie przesłaniają, że mimo wszystko ludzie nie oskarżają rewolucji tej pomarańczowej, tej zmiany, nie oskarżają niepodległości, którą odzyskali z tego powodu, że im jest trudno materialnie. Myślę, że no, my Polacy powinniśmy się bardzo cieszyć z tego, co się dzieje na Ukrainie i wspierać to, co tam się działo. Jeszcze może takie jedno wrażenie, które wydaje mi się ważne w kontekście naszego Kościoła polskiego. Zakony w Polsce to jest taka, nazwijmy to, potęga, to znaczy każdy zakon jest bardzo dobrze zorganizowany, ma swoje prowincje. Prawie wszystkie seminaria zakonne mają komplet profesorów, bazę materialną bardzo dobrą i my nie potrzebujemy się jakoś specjalnie kontaktować, żyjemy tak trochę obok siebie. Natomiast na Ukrainie, przez to, że te zakony są małymi wspólnotami, one nie są w stanie zorganizować sobie same zaplecza materialnego czy formacyjnego i stąd łączą się. I to jest ich wielka szansa. Robiło wrażenie te ponad 400 osób różnych zakonów rozmawiających ze sobą, dzielących się swoim doświadczeniem. Myślę, że takie doświadczenie by się nam bardzo przydało. Owszem, są w Polsce te wielkie spotkania przełożonych na najwyższym szczeblu, czy też wielkie spotkania formatorów, ale brakuje takich spotkań, gdzie by prosty zakonnik, prosta zakonnica spotkała się z innym zakonnikiem, żeby porozmawiać, żeby po prostu otwarły się oczy, bo często rzeczywiście żyjemy w zamknięciu i dusimy się w swoim własnym powietrzu, jakby no, nie zauważając, że ludzie mają podobne problemy, ale trzeba się dzielić też sposobami rozwiązywania tych problemów, a to już jest bardzo trudne. To, co uderzało w tej konferencji osób konsekrowanych we Lwowie, to profesjonalność. To było zrobione naprawdę na najwyższym poziomie.
Bóg zapłać serdeczne. Przy okazji trwającej do piątku konferencji osób zakonnych Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie rozmawialiśmy z uczestnikiem obrad, księdzem Józefem Augustynem. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Makawej, który chronił świat. Opowiadano Abba Makawym Wielkim, że stał się, jak napisano, na ziemi jako Bóg. Bo jak Bóg ochrania świat, tak Abba Makawy osłaniał winy ludzi, na które patrzał, jakby nie widząc, i słuchał o nich, jakoby nie słysząc. Wydaje się, że zapomnieliśmy o modlitwie wstawienniczej, a przecież Stary Testament opowiada nam o tych wszystkich wielkich postaciach, które wstawiały się za niewiernym Izraelem. Abraham targował się z Bogiem o ocalenie mieszkańców Sodomy i w końcu przegrał, bo nie znalazło się tam 10 sprawiedliwych. Mojżesz tyle razy wstawiał się za swoim ludem, podobnie i prorocy i wielu innych. Podobnie postępował także wielki Makary, pustelnik z pustyni egipskiej. Osłaniał ludzi, których winy widział, jakoby nie widząc, i o których słyszał, jakoby nie słysząc. Tak Makary ochraniał świat. Świat bowiem tak jest zbudowany, że jeden jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Jeden drugiego brzemiona nosi, jak powie święty Paweł. I zbawienie człowieka, choć mogłoby przyjść bezpośrednio od Boga, przychodzi przez działanie drugiego człowieka, a więc przez rodziców, nauczycieli, przełożonych, a więc przez ludzi do tego jakoby przeznaczonych. Ale czasami przychodzi poprzez ludzi, od których najmniej się tego spodziewalibyśmy, albo wprost anonimowych lub ledwo tylko znanych. Jedno ulotne słowo, przypadkowe wydarzenie, zdanie w książce, scena w filmie, jak błysk rozjaśniają ciemności i pokazują nam drogę czy sposób dalszego postępowania. Stąd wniosek, że otaczający nas świat w najszerszym tego słowa znaczeniu jest księgą, którą należy pilnie czytać i rozumieć, by odnaleźć naszą drogę do Boga, bo ona jest tam wypisana, jeśli tylko będziemy mieli dość dobrej woli i przenikliwości, by ją zobaczyć. Ale jest szczególna kategoria ludzi wstawiających się za nami u Boga. W każdej mszy święty kapłan modli się za cały świat, a więc za każdego z nas. Są zgromadzenia zakonne, zamknięte, klauzurowe, które nieustannie modlą się za ludzi, szczególnie za grzeszników, a swoją ofiarą życia starają się wynagrodzić za grzechy świata, bluźnierstwa, morderstwa, świętokradztwa. Czasami zarzuca się tym zakonom ich nieproduktywność. Wręcz przeciwnie, są one niesłychanie potrzebne światu. Co więcej, są one solą tej ziemi. Jak często matki wstawiają się za swoimi dziećmi. Jak często babcie modlą się za swoje wnuki. A te modlitwy bywają tragiczne, gdyż jest to rozpaczliwe wołanie o ocalenie drogiej osoby. Jak często babki klepiące różaniec, jak to zwykło się pogardliwie mówić, spełniają zasadniczą rolę. Swoje ostatnie schorowane lata życia ofiarują za swoich bliskich i nie tylko, ale za wszystkich. I byłoby dobrze, byśmy my wszyscy podjęli tę modlitwę wstawienniczą przed Bogiem za wszystkich biednych i pogubionych ludzi tego świata, w którym żyjemy.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Refleksją w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.